sporcie i to nie tylko w sporcie profesjonalnym coraz częściej mówimy o specjalizacji. Okazuje się, że czasami już w przypadku bardzo małych dzieci dochodzi do budowania profesjonalnych sztabów szkoleniowych i bardzo dużych oczekiwań ze strony społeczeństwa czy rodziny. O tym, w jaki sposób budować stabilną, zrównoważoną karierę w sporcie, rozmawiam dziś z Alicją Nowicką. Zapraszam serdecznie. Dzień dobry. Bardzo serdecznie witam Was w kolejnym odcinku, który jest rozmową z Alicją Nowicką. Mam ogromną przyjemność z Alicją pracować na co dzień w jednym zespole. Alicja jest psycholożką sportową, trenerką warsztatu psychoedukacyjnego. Pracuje z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi, którzy uprawiają przeróżne dyscypliny sportu, sporty indywidualne, zespołowe na różnych poziomach. Alicja ma też doświadczenie z pracą z zawodnikami kadr narodowych różnych dyscyplin i właśnie trochę o tym wejściu w duży sport dzisiaj będzie i o tym, kiedy wchodzić w ten tak zwany duży sport i o tym, jak to dzisiaj z tą specjalizacją, budowaniem karier, ale też takie słowo z profesjonalizacją, jak dzisiaj jest naszymi oczami ze spojrzenia, z takiej perspektywy psychologów sportowych, którzy właśnie przez te różne etapy pracy z różnymi osobami na różnym poziomie doświadczenia życiowego i sportowego pracują. Cześć, Ala.
Cześć.
Chciałabym zacząć, o mnie bardziej, uwierz, chciałabym zacząć tę rozmowę od tego, że powiedziałaś mi przed wejściem na antenę, że pewnie ja to dużo wiem na temat tego, jak to się wchodzi w ten duży sport i o tej specjalizacji, profesjonalizacji i że to bardzo jest ciekawe generalnie. Dlaczego to jest w ogóle twoim zdaniem ciekawe?
Powiedziałam tak, to prawda, bo tak rzeczywiście uważam. Myślę, że to jest taka zmiana sportowa, ale też jakoś życiowa. Tak myślę w życiu naszych klientów. Ten moment, kiedy pracujemy z młodzieżą, która właśnie już ten sport zaczyna uprawiać na poważnie, no pewnie dużo wcześniej już uprawia na poważnie sport, ale właśnie w pewnym momencie ja zauważam, że tak właśnie dużo się zmienia. Czyli zmienia się wtedy, kiedy osoby na przykład takie, o których wcześniej czytasz, czy je obserwujesz, gdzieś tam jak oglądasz, nie wiem, igrzyska na przykład, i one raptem stają się twoimi znajomymi, takimi, wiesz, kolegami z, gdzieś tam właśnie ze sportu. No właśnie, myślę, że potężna zmiana. Zaczynasz bywać w miejscach, o których wcześniej słyszałaś, czy słyszałeś. I myślę, że na wielu poziomach pewnie ta zmiana jakoś jest. Wymaga nowych umiejętności, na pewno.
Przyspieszony kurs dojrzewania.
No właśnie, właśnie. Mhm. No to jest ciekawe, jak to z twojej perspektywy.
Wiesz co, moja perspektywa w ogóle jest bardzo szeroka, mam nadzieję, że się wyrobimy w czasie w związku z tym. I chyba zacznę od tego, że jakiś czas temu Kanadyjczycy opracowali sobie taki program, który nazywa się Long Term Athlete Development, LTAD, to jest akronim. Chyba nawet już w podcaście kiedyś o nim wspominałam. I w ramach tego programu wyszczególnionych zostało 7 stadiów sportowego rozwoju, takiego w toku aktywności fizycznej i tego, jaką ona rolę pełni w naszych życiach. No i jednym z powodów powstania tego programu było to, że w Kanadzie zauważono i w organizacjach sportowych, i na takim poziomie centralnym, że bardzo szybko zaczyna się wprowadzać specjalizację i profesjonalizację w sporcie. Że dzieci wtłaczane są w pewne schematy poczucia obowiązku i takiego reżimu treningowego i powoduje to bardzo, mówiąc kolokwialnie, niefajne zjawiska, coraz częściej występujące, związane z zaburzeniami nastroju, z objawami wypalenia, z rezygnacjami w bardzo wielu przypadkach z podejmowanej aktywności fizycznej, z uprawianego sportu. No i stwierdzili, że właśnie tak z poziomu centralnego oni coś chcą z tym zrobić. I opracowali sobie taki program. Wyobraź sobie, nie będę go tutaj całego omawiać, bo to nie w tym rzecz chyba, ale takim chyba najważniejszym jego punktem jest to, że po pierwsze główną kwestią i główną rolą tego programu ma być przypomnienie i opracowywanie tak programów szkoleniowych, żeby sport i aktywność fizyczna co do zasady przyczyniały się do zachowania społeczeństwa zdrowego. To był fundament. I druga najważniejsza kwestia to to, że po raz pierwszy ta mowa o specjalizacji jakiejkolwiek, o wyborze jednej docelowej dyscypliny, o profesjonalizacji jest w przypadku, w momencie, kiedy dzieciaki mają około 14-15 lat. I wiesz co? Są tacy sportowcy dzisiaj na szczycie, byli, są, jak Michael Phelps, Michaela Schifrin, Jannik Sinner, tenisista. To są ludzie, którzy do 14-15 roku życia uprawiali dwie dyscypliny, na przykład, nie wiem, Sinner, narty i tenis. I on miał 16 chyba lat i zdecydował się w pełni na grę w tenisa. I jakby mówiąc tak bardzo już potocznym językiem, no nie zaszkodziło mu to za bardzo w tym, żeby dojść na sportowy szczyt. Więc bardzo podobnie było z Phelpsem, chyba on lacrosse i pływanie. Mogę się mylić, tu nie chciałabym błędu rzeczowego popełnić, ale był jakiś jeszcze sport, który on uprawiał.
Ale można.
Można, nie? I można. I to moje przemyślenie w ogóle jest, że warto. Więc zanim w ogóle chyba chciałabym rozmawiać na temat tego wejścia w ten duży sport, bo zgadzam się, że to jest turbo ciekawe, to chciałabym porozmawiać o samym początku. Kiedy ty, pracując bardzo często z dziećmi, z rodzicami, z młodzieżą, patrzysz na wprowadzanie specjalizacji, to co sobie myślisz i z czym najczęściej pracujesz?
Ja sobie myślę, że funkcja, jaką sport pełni w życiu dziecka, no jest na pewno inna, czy powinna być inna i inaczej rozumiana niż to, czym się sport staje, no właśnie, wysoko kwalifikowany sport w życiu dorosłych czy młodych dorosłych. Ponieważ no, jesteśmy na zupełnie innym etapie życia i mamy inne możliwości, tak, inne potrzeby jako właśnie dzieciaki. To jest ważne, żebyśmy to brali pod uwagę. Ja to, co obserwuję czasem i co mnie osobiście niepokoi jakoś, to jest właśnie takie postrzeganie sportu dzieci przez pryzmat właśnie tego sportu profesjonalnego. No mi się wszystkie lampki palą w głowie, tak metaforycznie ujmując, jak właśnie widzę no, dzieciaki wrzucone już w taki bardzo profesjonalny kontekst.
Czyli trener główny, trener przygotowania motorycznego, fizjoterapeuta,
dokładnie,
oczekiwanie pracy psychologicznej. Do mnie coraz częściej trafiają takie maile, gdzie rodzice dzieci w wieku 7, 8, 9 lat piszą o poprawie umiejętności mentalnych, które pozwolą lepiej rywalizować. Profile w mediach społecznościowych, wręcz właśnie taki cel, z którym przychodzą często niestety rodzice, pomagania w budowaniu kariery.
Tak, to ja mam podobne doświadczenie też. Ja myślę sobie, że to jest trochę chyba pokłosie też tego, że ten świat się zmienia ogólnie i ten świat sportowy, świat wielkiego sportu jest też taki bardziej dostępny. Myślę, że my wszyscy sobie dużo bardziej zdajemy sprawę z tego właśnie, co jest potrzebne, czyli ile osób na przykład otacza profesjonalnych sportowców, nie? Że to są w tej chwili sztaby, no kilkanaście osób.
Tak.
Też pracujesz w dużym sztabie przecież.
Ten sztab widoczny to 3 osoby plus zawodniczka, ale prawda jest taka, że w tej chwili to już jest kilkanaście osób.
Kilkanaście osób, no dokładnie. I właśnie, my to widzimy wszyscy, jak myślę, tak społecznie widzimy. Dodatkowo jest tak, że ja też obserwuję, co uważam, że jest z kolei bardzo takie rozwojowe i pozytywne, że rodzice się też dużo bardziej w ogóle interesują wspieraniem swoich dzieci w sporcie. Sami się edukują i tak dalej. No i no właśnie, no i myślę sobie, że czasami jest tak właśnie, że wychodzi z tego taki trochę, no niekoniecznie z mojego punktu widzenia korzystny dla dziecka taki zryw, żeby właśnie stworzyć ten profesjonalny sztab właśnie dla 7-latka. Natomiast czasami intencja jest dobra, nie? I tak sobie myślę, że tutaj moja praca, czy nasza praca w ogóle jako psychologów w sporcie, to takie budowanie tej świadomości, na czym polega wspieranie dziecka w sporcie, jaka jest rola tego sportu, czyli słynne wychowanie jakoś przez sport. Jeśli chcemy, rzeczywiście chcemy, żeby nasz młody człowiek gdzieś tam z tym sportem był związany, no to mamy co najmniej kilkadziesiąt lat, nie? Życia, jak dobrze pójdzie. A oczywiście życie jest nieprzewidywalne i sport tak samo, więc to już jest kolejny wątek. Natomiast płynąc do brzegu, to myślę, że ważne, żebyśmy właśnie pamiętali o tym, czym jest sport dla dzieci, że to ma być doświadczenie rozwojowe, że to ma być uczenie się różnych zachowań społecznych, rozwój wszelki, społeczny, emocjonalny,
poznawczy,
oczywiście fizyczny też. Natomiast to nie jest pierwszoplanowa rola sportu dzieci, żeby one były profesjonalnymi sportowcami na pewno.
To prawda. Więc warto też pracować właśnie nad tym, żeby tak konstruktywnie ukierunkowywać to wsparcie. Sama chęć i potrzeba wspierania dziecka jest wspaniała i powiedzmy to, że naprawdę rodzice coraz częściej trafiają do nas, do psychologów pracujących w sporcie właśnie z taką intencją, żeby skutecznie wspierać swoje dzieci, więc warto zastanowić się właśnie, na co to wsparcie ukierunkować. Jednym z takich podstawowych elementów tego konstruktywnego wsparcia jest też to słynne przypominanie o tym, żeby sport był zabawą. I teraz trochę powoli przechodząc do tego wątku wchodzenia w sport duży, to ja w swojej pracy ze sportowcami w środowiskach już high performance funkcjonującymi, co ciekawe, myślę, bardzo często pracuję nad przypominaniem tego aspektu, tej frajdy, która towarzyszyła na samym początku i w ogóle zadaję takie pytanie, dlaczego zaczęłaś to robić, co tam było takiego fajnego w tym i potrafimy animować różne takie zdarzenia w ich dyscyplinach sportu, wiesz, jakieś zabawy, nie wiem, na korcie albo w basenie, zabieranie członków rodziny na taki jakiś animowany, zabawny trening, luźny kompletnie, który nie jest takim treningiem w reżimie. I to już tak praktycznie sobie dyskutując teraz jak psycholog psychologiem, to ci powiem, że to super działa.
Mm-hmm. Tak, a to mi w ogóle otwiera jeszcze taką klapkę, sobie tak pomyślałam teraz, że zobacz, że to pokazuje właśnie, jak my dużo też jako dorośli możemy czerpać od dzieci, nie? I tak obserwując je, że one rzeczywiście, one się bawią sportem, bawią się rywalizacją czasami, no też przegrywanie jest trudne, wiadomo, i wiąże się często z przeżywaniem różnych emocji, ale to też jest ważne i w rozwoju takim emocjonalnym, społecznym, to super nauka z tego. Natomiast dzieci to potrafią. Dzieci są też idealnymi nauczycielami bycia w tu i teraz. Zobaczymy potem często, teraz jest takie ogromne zainteresowanie właśnie medytacjami takimi w codzienności, w tweetnie, mindfulness i tak dalej. No przecież to dzieci to po prostu robią, ich nie trzeba tego uczyć. One robią, są zaangażowane w 100% właśnie w swoją grę na przykład. Jak grają, to grają. I tam całym sercem, nogami, czy jak to jest piłka ręczna na przykład, to one są sportem, nie tylko uprawiają sport. Dlatego o tym mówię, bo wydaje mi się, że to trochę nam tak obrazuje ten błąd, nie? Że my chcemy przeskoczyć szybko to dzieciństwo i ten etap bycia dzieckiem w sporcie po to, żeby za chwilę nastolatków czy młodych dorosłych uczyć dokładnie tego, co naturalnie przeskoczyli, bo wrzuciliśmy w ten sport od razu taki, że ty masz już planować i myśleć o celach, o rozwoju i tak dalej. No właśnie.
Więc... I mamy tego nastolatka, który widzi w mediach społecznościowych kariery wielkie sportowców. Coraz rzadziej, co prawda, są to autorytety, bo generalnie rzecz ujmując, mamy coraz mniej autorytetów w naszym życiu, ale widzi i obserwuje. Konstruuje sobie swoje marzenia w oparciu o te obserwacje bardzo często. Widzi profesjonalizację sportu, widzi coraz większy aspekt wizerunkowy, współpracę ze sponsorami, markami, obecność w przestrzeni medialnej sportowców. Widzi też szczególnie niektórych sportowców, którzy zyskują bardzo duże platformy społeczne do tego, żeby zabierać głos w sprawach istotnych i w sprawach ważnych dla nich. I następuje... Czasami w nich, a czasami w ich otoczeniu, także na przykład właśnie mam tutaj na myśli rodziców, czasami, ale dużo rzadziej trenerów, ma takie poczucie, że to jest taki czas, kiedy trzeba zdecydowanie przerzucić bieg, zrobić więcej, inaczej i to wszystko zaczyna, szczególnie we współczesnym, tak pędzącym i dynamicznie zmieniającym się świecie, przyspieszać. I to jest bardzo duże wyzwanie, bo myśli, emocje i przekonania kompletnie nie nadążają. Za tym nie nadąża rzeczywistość. Co robimy z tym? Myślę sobie o tym, jakie tutaj są największe wyzwania. W ogóle czy zgadzasz się z taką trochę moją społeczną diagnozą, środowiskową diagnozą tego, że to się dzieje? I jak z tym pracujesz?
Mm-hmm. Tak, no to są takie obserwacje na co dzień, nie? Że rzeczywiście tak, że ten sport jest bardzo dostępny, że różni sportowcy, przedstawiciele różnych dyscyplin trochę zapraszają do swojego życia w różny sposób, bo też bardzo różne, nie? Tak jak sobie poobserwujemy gdzieś tam na Instagramie na przykład profile, to one są bardzo różne, w różny sposób prowadzone.
Masz jakieś takie przykłady przeciwstawne? Przychodzi ci coś do głowy teraz?
Przeciwstawne w jakim sensie?
No, że ktoś, wiesz, mocno zaprasza do swojego życia i pokazuje też bardzo dużo prywatności chociażby i dużo elementów procesu versus ktoś, kto jest taki właśnie jednak wyznaczający granice, stawiający granice.
Jakoś ciężko mi teraz tak powiedzieć konkretne przykłady profili. Tobie przychodzi ktoś do głowy?
Nie, przychodzi na pewno Shiffrin do głowy, która tak bardzo mądrze pokazuje bardzo dużo swojego sportu i ona też jest w pełni świadoma tego, jaki ma głos społeczny i takiej popularyzacji w ogóle samej dyscypliny, którą uprawia. A z drugiej strony do życia prywatnego wpuszcza na tyle, na ile dokładnie chce i ani centymetra więcej.
Właśnie chciałam powiedzieć, że to jest w ogóle dobry przykład też taki zarządzania trochę też tą atencją taką publiczną.
Tak.
Bo rzeczywiście jest tak, że na pewnym etapie my potrzebujemy już zdecydować właśnie, czym my się chcemy podzielić, na ile się chcemy podzielić. Pewnie też robimy to w oparciu o swoją rzeczywistość. I myślę, że jak ktoś tam nie był, to ciężko jest pewnie sobie w ogóle wyobrazić, z czym takie osoby się mierzą, ja tak myślę.
To prawda.
Może ty możesz więcej to opowiedzieć o tym. Ale no pewnie tak jest i rzeczywiście ona, tak, chciałam powiedzieć, że ona pokazuje trening i sport pokazuje też trochę życia prywatnego.
No, żałobę pokazała bardzo wyraźnie.
Pokazała, akurat. Tak, tak. No myślę, że to pewnie też jest coś, co wpływało mocno na jej sport w pewnym momencie.
No to właśnie, i w ogóle jest taki dylemat na tym najwyższym poziomie. Właśnie wiesz, do pewnego stopnia warto jest, ja to nazywam uprawiać sport na własnych warunkach. Gdzieś to kiedyś napisałam na Twitterze i to wywołało taką falę komentarzy, że jakie na własnych warunkach, jak sport się uprawia dla kibiców.
No właśnie.
Jak? Ale jednak nie do końca tak jest. I na własnych warunkach oznacza właśnie wpuszczać do tego swojego życia na tyle, na ile się chce trochę, ale ja bardzo doceniam i też zachęcam do tego, żeby być autentycznymi w tym wszystkim, bo nie sposób jest ten sport, szczególnie w tych okolicznościach właśnie całych oczekiwań społecznych i przestrzeni publicznej uprawiać bez bycia autentycznym, bo kontekst jest nieprawdziwy.
Tak, to prawda. Aczkolwiek nadal możesz zdecydować, nie? Na ile na przykład pokazujesz rodzinę i kogo z tej rodziny dokładnie pokazujesz. I to widzę różnie. Jakoś nie chcę operować nazwiskami, ale to widzę różnie, nie? Że właśnie niektórzy się decydują, że gdzieś tam pokazują jakieś prywatne kadry, nie wiem, z wakacji na przykład swoje, takie kadry ujawniające no więcej niż krajobraz, nie? Czyli na przykład z kim są na tych wakacjach. Myślę, że to bardzo indywidualne decyzje.
Czasami też świadome, a czasami mniej, nie? Wyobrażam sobie.
Właśnie myślę sobie, że ważne, żeby one były świadome, nie? I ja sobie myślę, że to jest taki obszar do pracy. Znaczy do pracy w takim znaczeniu, też do pracy psychologicznej, ale to jest tak w szerszym kontekście. Też takie właśnie rozumienie siebie, kim ja jestem, co ja chcę ludziom pokazywać. Trochę ty nawiązałaś też do tego używania głosu swojego, nie? Myślę, że to też jest taki bardzo współczesny temat, też łączący się właśnie z tą zmianą taką w ogóle, zmianą świata.
Dzisiaj albo wczoraj przeczytałam na Twitterze, long story short, WTA, czyli Federacja Tenisowa Światowa Kobiet, wraca do Chin po kilku latach absencji spowodowanych jakby dbaniem o prawa człowieka, ponieważ tenisistka zaginęła w związku z tym, że oskarżyła jednego z dygnitarzy chińskich o przemoc na tle seksualnym. WTA zdecydowała się do Chin wrócić jakby w bardzo takich kontrowersyjnych okolicznościach, które wzbudziły bardzo dużą krytykę ze strony mediów, kibiców na całym świecie. I przeczytałam, że ponieważ rok rocznie, zanim WTA z tych Chin wyszło, ten turniej finałowy, finalsy tak zwany, był rozgrywany w Shenzhen w Chinach właśnie. I przeczytałam, wiesz, że ktoś napisał, ja najbardziej bym chciał, żeby Iga Świątek w 2023 roku wygrała finalsy w Shenzhen, a potem w wymowie pomeczowej powiedziała, że całe prize money przeznacza na pomoc ofiarom molestowania seksualnego i mobbingu w Chinach. I ja sobie pomyślałam, nawet nie jako członek sztabu szkoleniowego, że to są ogromne oczekiwania społeczne wobec sportowca, po pierwsze, który nie zasiada w żadnym organie zarządzającym swoją dyscypliną sportu, po drugie wobec osoby 21-letniej, która no, nie zmieni całego świata i nie będzie walczyć z całym światem. I jeszcze równie dobrze mogłaby wywołać kryzys dyplomatyczny między wieloma państwami, wykonując taki gest. No i taka jest też rzeczywistość a propos tego używania głosu. To taka anegdotka, trochę pokazująca też, jakie są dzisiaj wyzwania w pracy na tym wysokim poziomie.
No właśnie, tak, to też ty obserwujesz z bliska, nie? Więc myślę, że tutaj na pewno masz ogromną taką świadomość tego, co się dzieje. Myślę, że w tej anegdotce, tak komentując, to też myślę, że to pokazuje też tą drugą stronę, nie? Czyli trochę ten proces tej osoby, która to napisała. Myślę, że też może no, być, może tak patrzeć tak, na to, nie? Tak, że to jest też tak. O tej osobie i o jej potrzebach różnych i tym, jak ona patrzy na świat być może. No ale też trochę pokazuje, że ci sportowcy, tak tutaj, no Iga w tym konkretnym przykładzie, ale że czasami są postrzegani jako takie jakieś może, nie wiem, no właśnie narzędzie, w sensie ktoś, kto może coś zrobić w tą czy w tamtą stronę.
I ja to do pewnego stopnia rozumiem i tak jak powiedziałyśmy sobie przed chwilą, przed tą lekką dygresją, młodzi ludzie obserwują te procesy mniej lub bardziej uważnie i budują swoje wyobrażenie na temat tego, jak wygląda kariera, jak powinna wyglądać i na temat tego, czego chcą. Mm-hmm. No i fundamentalne pytanie brzmi, jak pracować nad tym właśnie, żeby z jednej strony zasoby, i tu chyba pierwszy raz się dzisiaj pojawia to słowo, ale będzie odmieniane przez wszystkie przypadki, doganiały potencjał i te wyobrażenia. No i w jaki sposób budować dzisiaj taką zdrową i zrównoważoną karierę, bo to nie zaczyna się w momencie wejścia w sport dorosły, czy też w momencie osiągnięcia pierwszego dużego sukcesu w sporcie, czy wyjazdu pierwszego zakwalifikowania się na jakąś ważną docelową imprezę jak Mistrzostwa Europy, Świata, czy Igrzyska Olimpijskie. Tylko to się zaczyna dużo wcześniej.
Jasne.
Kiedy, Ala, twoim zdaniem, jak na to patrzysz i jak się za to zabrać?
Nie powiem kiedy, tak w latach, bo pewnie tutaj dużo bardzo zależy od dyscypliny, od w ogóle od kontekstu, nie, od środowiska, właśnie od tego stażu sportowego, bo tak jak słusznie zauważyłaś, no ludzie się różnią stażem sportowym, co niekoniecznie tak jakby jeden do jednego się przekłada na to, jak wygląda ich kariera w dorosłości, bo pewnie obie mamy różne, znamy różne historie właśnie bardzo wczesnego zaangażowania w sport, który wcale nie, przecież nie musi się przerodzić w pójście w sport profesjonalnie, a z kolei można zacząć dużo później i gdzieś tam nadgonić i zostać w tym sporcie, na wysokim poziomie dojść. Więc myślę, że to różnie. Ja sobie myślę, że rzeczywiście na początku ważne jest, no właśnie, pozwolenie temu sportowi, żeby trochę też wychowywał, ale też myślę szerzej, nie? Trochę pokazanie, no, pokazanie świata dziecku. To nie jest jedna dyscyplina zwykle, tylko często właśnie różne formy ruchu, o tak bym powiedziała. One mogą być takie, wiesz, jak dyscypliny sportowe, typu, że nie wiem, jest taniec, deskorolka, czy tam, nie wiem, siatkówka, ale też może być, nie wiem, chodzenie takie po prostu, albo jakieś biegi takie rekreacyjne, albo skakanie na trampolinach, nie? I tak dalej. Czyli takie wychowanie trochę...
Można też patrzeć na to, przepraszam, że wejdę ci w słowo, w kontekście jeszcze innym. I tutaj taki protip chyba dla rodziców. Różnych środowisk, na przykład sporty w hali, sporty na zewnątrz, super, w lesie i sporty wodne. To też bardzo wzbogaca rozwój emocjonalny i poznawczy dzieci.
To super i super, że to powiedziałaś. I też myślę, że to pozwala trochę też... Znaczy myślę, że tworzy takie bardzo, jeśli mamy i możemy, mamy możliwość, nie, pokazywania dziecku tych różnych możliwości, to też wspiera taką szansę, że dziecko coś znajdzie w ogóle, z czym ono się poczuje. I bo też to środowisko uprawiania sportu czasami wpływa, nie? Że generalnie no, zupełnie inaczej uprawia się sport na powietrzu, gdzieś tam w naturze, inaczej w jakimś niewielkiej hali.
I to, mili państwo, zatrzymujemy się tutaj na długą chwilę, jest absolutne sedno budowania i motywacji, i takiego zdrowego uporu i determinacji, i identyfikowania się ze sportem u dzieci i młodzieży. Pokazujemy młodym ludziom wiele form aktywności, w wielu kontekstach, w wielu środowiskach, wiele rodzajów sportów po to, żeby dziecko, młodzież, żeby ta osoba, młody człowiek trafił do nas i powiedział, to jest to, co ja chcę robić, dlatego że jeżeli z różnych powodów ta ścieżka potoczy się tak, że ten młody człowiek zdecyduje się na to, żeby iść w stronę profesjonalnego uprawiania sportu wyczynowego i będzie to coś, co rzeczywiście chce uprawiać i to jest jego, to kiedy przyjdzie kryzys, a przychodzi zawsze w profesjonalnym sporcie, czasami to jest kontuzja, czasami to jest konflikt w zespole, czasami to jest potrzeba wyboru i konieczność wyboru między ścieżką edukacyjną i rozwojem sportowym. Czasami to jest długi czas bez dobrego wyniku chociażby, problemy finansowe można tutaj wyliczać i wyliczać. Więc kiedy ten kryzys przychodzi, to fundamentalne poczucie, że ja robię to, co chcę i to, co sama sobie wybrałem, potrafi być, najczęściej jest absolutnie kluczowym elementem wychodzenia z tego kryzysu.
Jasne, i to jest też takie wtedy jednostkowe doświadczenie, nie? Do którego się możemy odnieść po prostu gdzieś tam. I ono jest rzeczywiście ważne, w sensie dla tego konkretnego człowieka jest ważne. Natomiast jeśli ono jest takie właśnie narzucone i takie, że gdzieś ten młody człowiek został po prostu wrzucony w środowisko, które wybrali rodzice, z dobrą intencją często i to jest w ogóle, myślę, ja to tak podkreślam, bo wiesz co, naprawdę, teraz się Daria uśmiechasz, ale ja tak naprawdę myślę, że to jest ogromne wyzwanie w ogóle prowadzenie dziecka, w ogóle prowadzenie, czyli wychowywanie dziecka, a druga rzecz jeszcze właśnie w sporcie, nie? W tym środowisku.
Jasne, że tak.
To nie jest łatwe środowisko i ja tak wychodzę z założenia, nie? Że rodzic chce jak najlepiej dla swojego dziecka, więc często chce uchronić, chce, żeby zawsze było dobrze, żeby to dziecko wygrywało zawsze, żeby było uśmiechnięte. Jak już nawet jak przegrywa, najlepiej już by wygrywało, ale już jak przegrywa, to żeby właśnie wiedziało na przykład, w czym jest dobre, nie? I na przykład, a czego jeszcze się uczy. Myślę, że tak, chyba o tym warto myśleć. No więc, a właśnie, przychodzi ten sport i on tak weryfikuje, nie? I tutaj naprawdę ogromnych to wymaga umiejętności też od rodziców, takich też, powiedziałabym, no, regulowania swoich emocji. Dla trenerów oczywiście też, nie? Praca. Znaczy chciałam powiedzieć z dziećmi, z młodzieżą, ale z seniorami jest dokładnie tak samo.
To samo.
Przecież też trenerzy potrzebują dbać o swój rozwój i o siebie, nie? O swoje emocje cały czas. No właśnie, tak. Natomiast absolutnie to jest ważne, ta podmiotowość, nie? Która nam się tak pojawia. Czyli to, tak. Że my pokazujemy dziecku różne możliwości, ono różnych rzeczy próbuje, szuka dla siebie, bo może właśnie bardziej w grupie, a może jednak jak sam lepiej. Chociaż grupa będzie zawsze ważna, nie? W jakimś momencie. No żaden sport nie jest indywidualny, w takim sensie nie uprawia się go zupełnie samemu. Zawsze są ludzie wokół. I tutaj myślę, że dla małych dzieci to też jest bardzo rozwojowe w ogóle tak społecznie wchodzenie w relacje, budowanie sobie relacji grupowych i tak dalej. Więc to jest wszystko bardzo rozwojowe. No i gdzieś tam pewnie, jak mamy kilkanaście lat, nie, to jest taki etap, gdzie rzeczywiście ten sportowy rozwój wchodzi na wyższy poziom w takim znaczeniu, że na przykład treningów, zrobi się więcej treningów. Nie?
Zwiększa się objętość, zmienia się też ciało, przychodzi okres dojrzewania. To jest też istotne. Co ważne, też w naszym systemie edukacji przychodzi konieczność wyborów dotyczących właśnie ścieżki edukacji. To też jest bardzo ważne, więc tych zdarzeń, takich i bodźców, które mogą być potencjalnie kryzysowe, jest bardzo dużo. Czyli powiedziałyśmy sobie od samego początku trochę o tym, żeby najpierw sport był bazą rozwojową w tych czterech tak naprawdę głównych obszarach rozwoju poznawczego, emocjonalnego, społecznego i oczywiście motorycznego. Mhm. Powiedziałyśmy sobie o budowaniu tożsamości, o takim budowaniu roli aktywności fizycznej, mhm. o konstruktywnym wsparciu rodziców, co je powiedziałyśmy i dochodzimy do tego właśnie momentu, gdzie różne kryzysy się pojawiają, sportowcy i rodziny sportowe sobie przez nie idą, starają się stworzyć właśnie jakieś najbardziej wspierające możliwe warunki do tego uprawiania sportu. No i pojawia się taka szansa i taki moment właśnie, o którym ja uważam jest jednym z najtrudniejszych dla każdego sportowca. Jak mówimy o tych najtrudniejszych, tak w literaturze, jak i w praktyce, to często mówimy o kontuzji, o wyjściu z kontuzji, o pracy z kontuzjami, mówimy o wyjściu ze sportu, z roli zawodnika, że to są takie dwa najtrudniejsze momenty. A moim zdaniem trzecim, takim absolutnie przełomowym i bardzo trudnym momentem jest przejście ze sportu juniorskiego do seniorskiego, czyli takie rozpoczęcie rzeczywiście, taki punkt przełomowy, w którym już się zaczyna kariera.
Tak, nawet to słowo się pojawia.
Prawda? Ale masz, bez, oczywiście zachowujemy tutaj pełnię etyki i tajemnicy zawodowej, ty pracujesz z takimi sportowcami, masz w pracy takich sportowców?
Mam takie doświadczenia, takiego towarzyszenia na tym etapie, on jest rzeczywiście bardzo ciekawy. Ja myślę, że ten moment w życiu, nie, młodego człowieka, kiedy świat, ja sobie tak o tym myślę, że świat, który my obserwujemy czasami, staje się raptem naszym światem, nie? I to myślę, że też jest bardzo ważny etap w ogóle pracy psychologicznej często. Taka adaptacja do tych nowych warunków zewnętrznych. To się nie dzieje też zwykle tak za pstryknięciem palców, nie? Natychmiast. Tylko właśnie jest, ciekawa jestem, jak, co ty tutaj też myślisz, bo wydaje mi się, że to ważne, żeby ten okres takiej adaptacji właśnie był. W takim sensie, żeby dać też czas na to, żeby się zaadaptować do tych nowych warunków.
Tak, przy czym brutalna trochę rzeczywistość jest taka, że nie zawsze otoczenie ten czas daje.
No jasne.
I nie zawsze, czy to sportowiec, czy psycholog, który chciałby zachęcić to otoczenie do tego, żeby stworzyć okoliczności, ma na to wpływ. Mhm. Natomiast inną kwestią jest to, czy sam sportowiec daje sobie ten czas tak wewnętrznie.
No właśnie.
No dokładnie. I nad tym bardzo często i bardzo intensywnie pracujemy. No i tutaj wiąże się to bardzo mocno z taką samoświadomością, no i ze słowem kluczem, czyli akceptacją tego, że będzie czas. W ogóle jeszcze może powiem inaczej. Wiesz doskonale, jak jest w sporcie, że koloryzowanie rzeczywistości i lukrowanie jej to zawsze ma krótkie nogi.
Prawda boiska tak zwana.
Tak. I sport jest bardzo wymierny i szybciutko weryfikuje różne półprawdy. Mhm. I warto o tym pamiętać. Ja jestem dużą zwolenniczką tego, żeby właśnie w żaden sposób tej rzeczywistości nie koloryzować. Więc jeżeli dochodzimy do takiego punktu, który obiektywnie nie będziemy tutaj używać, wiesz, eufemizmów w stylu wyzwanie, ważny moment czy przełom mowy moment, tylko po prostu powiemy sobie, że jest to moment trudny, że może on wpływać na obniżenie wyników, że może on wpływać na zweryfikowanie tego, że nagle przeskakujemy na wyższy poziom sportowy, że stawka jest wyższa, ludzie mają większe umiejętności, wszystko robią szybciej, mocniej, wyżej, dalej, że będzie nam trudno, to dużo łatwiej jest pracować nad tym obszarem akceptacji. To jest w ogóle taki bardzo ważny element do popracowania. I wiesz, co jeszcze się wtedy dzieje? Dużo łatwiej jest pracować nad nieadekwatnymi oczekiwaniami i za wysokimi standardami. Więc nie koloryzujemy rzeczywistości, tylko przekazujemy ją taka, jaka jest i tak ją staramy się odbierać. I do tego zachęcamy sportowca. Plus pracujemy nad akceptacją, a potem nad planem. Mm-hmm. Nad planem, nad celami, nad zasobami i nad możliwościami, nad środkami, które prowadzą do osiągnięcia tego celu. Ja też zresztą uważam, wiesz, samo wyznaczanie celów to jest połowa roboty zrobiona i trochę jest tak, że na niewiele się to samo zda, jeżeli nie będziemy realnie pracować nad tym, co my musimy mieć, co chcemy mieć, jasne, czego potrzebujemy do tego, żeby te cele osiągnąć. I to jest bardzo ważny moment. Wtedy jesteśmy w stanie tak pokazuje mi moje doświadczenie, zniwelować trochę ten skokowy moment, ten moment szoku, szczególnie takiego czysto właśnie z poziomu prawdy boiska, o której powiedziałaś, gdzie ono weryfikuje to, co my sobie myśleliśmy o sobie. Bo praktyka jest taka, że ktoś, kto zostaje młodzieżowym mistrzem świata w sporcie na przykład olimpijskim, w dyscyplinie olimpijskiej, albo ktoś, kto był świetnym juniorem, wchodzi do stawki seniorskiej i po prostu dostaje łomot bardzo często. I to boli.
No tak, no tak jak powiedziałaś. Warto mówić o faktach, o tym jak jest, w taki sposób myślę wyważony i spokojny, właśnie po to, żeby znowu kolokwialnie mówiąc nie dmuchać do takiego balonika, który może być niekorzystny, nie? Gdzieś tam dla tych osób, które wychodzą na te stadiony i różne areny sportowe, koniec końców. O to sobie dbamy głównie, ale też myślę, że trochę tutaj dotykamy takiego tematu wpływu, nie? W ogóle na co my mamy wpływ, na co nie mamy, czyli...
Tak, kontroli.
Dokładnie tak. Też. Więc ja myślę, że to jest to, do czego tutaj jesteśmy my, możemy być takim wsparciem i pewnie często jesteśmy. To jest właśnie ten proces każdej osoby, taki wewnętrzny proces adaptowania się do tej nowej rzeczywistości. No bo właśnie, bo to, co się dzieje dookoła, co, nie wiem, piszą i mówią inni ludzie, no to jest trochę poza nami w takim sensie, że my na to nie mamy. Zawsze będą jakieś oczekiwania i ludzie będą coś chcieli od nas. No i to jest szczególnie ważne w tym wieku takim jeszcze młodym, ale myślę, że w każdym w ogóle jest ważne, ale myślę, że przy młodej osobie to ważne, żeby miała też takie właśnie wsparcie, nie? I to może być takie od nas, w sensie od psychologów, ale też myślę, że wśród bliskich na pewno.
Też wsparcie emocjonalne.
Oczywiście, że tak, od trenerów też. I ono jest wtedy szczególnie ważne i tutaj myślę, że wracamy do tematu tych teamów, nie? Budowania tych sztabów, które tak powiedzieliśmy, że przy młodych bardzo ludziach to niekoniecznie, 7-latki ja uważam, że no nie potrzebują profesjonalnego sztabu, bo to jest błąd, nie? W takim sensie,
to
że...
To jest błąd,
tak,
po prostu.
Tak, trzeba nazwać błąd. Po imieniu, tak. Bo mówię, no trzeba by się było pewnie zastanowić, co to jest profesjonalizm i kto to jest profesjonalista i jak sobie to zdefiniujemy jakkolwiek, nie? Czego my oczekujemy od profesjonalistów, no to od razu widać, że...
Zobaczymy to.
Że dzieci nie mogą spełnić tego zadania, po prostu nie mogą. Nie będą profesjonalistami w sporcie. W takim sensie właśnie tak, że one się dopiero uczą, więc cała reszta, która za tym idzie, będzie ważna, żeby to się pojawiało. No i wracając do sztabu, nie, że na jakimś tam etapie właśnie ci zaufani ludzie, tacy ludzie, którzy też inwestują w swój rozwój i to nie tylko w znaczeniu tylko ten psycholog, tylko taka samotna wyspa gdzieś tam, ale właśnie też trenerzy, czy rodzina, która też wspiera i to się robi bardzo, no nie do przecenienia w ogóle na tym etapie
tak.
Wchodzenia.
Wejście w ten moment z wsparciem merytorycznym i emocjonalnym jest absolutnie kluczowe. No i powiedziałaś też bardzo ważną moim zdaniem rzecz, myślę sobie o niej bardzo dużo ostatnimi czasy szczególnie, a więc o gotowości i zdolności do adaptowania się, użyłaś tego słowa. Niedostateczną wagę moim zdaniem przywiązujemy do tego, żeby uczyć się dostosowywać się do zmieniających się okoliczności i odpowiednio budować, znowu to słowo, nasze zasoby. Znowu to jest trochę tak jak z asertywnością, o której przy innej okazji sobie mówiłyśmy, że... Jak zaczynamy o tym myśleć w sporcie, to wydaje nam się, że to jest słabość i odpuszczenie wpływu i kontroli, że jak to my się mamy dostosowywać do czegoś. No przecież my powinniśmy wszystko robić po swojemu, na pełnym, nie wiem, powiem już czym, bo nie jest to dobre miejsce do użycia tego słowa i tyle. Natomiast nie do końca jest to prawda, dlatego że okoliczności potrafią się zmieniać bardzo szybko, bardzo dynamicznie. Ja myślę, że w ogóle pandemia też w sporcie to najlepsza lekcja pokazująca istotność tego aspektu. No i kiedy te okoliczności się zmieniają, to bycie elastycznymi w pozytywnym tego słowa rozumieniu, znowu nie z bez kręgosłupa słabymi, tylko elastycznymi w swej mądrości i wybieraniu różnych zasobów, które są nam potrzebne do tego, żeby się w tej sytuacji odnaleźć, to staje się ekstremalnie istotne. Oczywiście. I też dużo ułatwia, mocno ułatwia proces i tego przejścia, wejścia w ten duży sport, budowania tej specjalizacji, profesjonalizacji i odnajdowania się w nowym, zmieniającym się środowisku.
No myślę, że na pewno to będzie taka jedna z...
W ogóle taka lekcja na przyszłość to jest, nie? Bo mam.
Jasne, że tak. No ale to znowu wracamy do tego wpływu czy kontroli, nie? Że tak jakby... No czasami to nawet... Ja nawet bym pomyślała, że to może być takie wyniszczające, jak my gdzieś tam się zaczepimy i zostaniemy w jakimś miejscu, w którym nie mamy wpływu tak naprawdę. Albo mamy bardzo niewielki...
I uderzamy głową w ścianę.
Tak, i rzeczywiście ta umiejętność właśnie... Szukania sobie tych, ja to nazywam takich wysp wpływu, nie? I, ale
to
szukania ich
jest,
i widzenia ich jakoś. I tam koncentrowania swoich sił takich wszelkich, fizycznych i mentalnych też. I ogniskowanie wokół tego. To bywa bardzo pomocne. Tak, no bo rzeczywiście, no w sporcie tak jest. Znaczy w tym szeroko pojętym sporcie, bo my teraz trochę tak mówimy o takim sporcie w takim kontekście chyba społecznym też, nie tylko o takim wyniku i performance'u, mówiąc po polsku. No i tak jest, dużo jest tych miejsc, w których tego wpływu nie mamy, albo nie są taki bezpośredni. Nawet czasem może jakbyśmy chcieli, nie? Bo byłoby łatwiej, ale jednak tak nie jest. No i to ważne rzeczywiście, żeby to umieć robić.
Złapać i potem, myślę, skoncentrować się rzeczywiście na tym, na co wpływ mamy, czyli upraszczając to najmocniej, jak to możliwe, skupić się bardzo na swojej robocie.
Tak, to jest zwykle dobry pomysł w sporcie, tak myślę.
W ogóle w pracy, w środowisku biznesowym, nie? W nauce, nauce gry na instrumencie, w wybudowaniu kariery zawodowej, właściwie w każdym obszarze, przyjrzenie się temu, powtórzmy to, na co mamy wpływ, nad czym mamy kontrolę i jednak skoncentrowanie wokół tego swoich wysiłków.
Mogę wrócić, bo skojarzył mi się jeden post, powiedziałaś o Shiffrin, nie? O jej też profilu w mediach społecznościowych.
Ja zawsze chętnie o takich różnych postach, kwiatkach takich z mediów społecznościowych.
No właśnie, to taki kwiatek, co ja pamiętam, na przykład jak sobie pomyślałam o wpływie, to pamiętam, parę pamiętam różnych jej takich, znaczy mądrych w takim sensie, myślę, takich wartościowych w ogóle, nie? I pokazujących różne rzeczy właśnie z tego takiego topu światowego.
Ale że jej post? Jej, Mikaeli Shiffrin?
Jej post.
Myślałam, że jakiegoś trenera mentalnego mi powiesz, że coś znalazłaś.
Nie, powiem o Mikaeli. Ona wrzuciła post, ona tam nie ukończyła, nie?
Kilku konkurencji.
No właśnie.
Będąc właśnie w fazie głębokiej żałoby, ogromne oczekiwania, plus jeszcze tam był taki czynnik zewnętrzny, usypany sztuczny śnieg i ona kompletnie technicznie sobie też nie radziła w tamtych warunkach. To tak tytułem.
O właśnie.
Didaskalia takie.
Didaskalia były takie, a fakt był taki, że wypadła i było DNF. I ona tam jakoś bardzo chyba przeżywała, przynajmniej tak to wyglądało, no nie wiem jak ona, ale no wiem co widziałam.
20 minut siedziała na stoku i NBC filmowało cały ten proces takiego płaczu i ogromnego smutku. Z tego się zrobiła też bardzo duża społeczna dyskusja w Stanach na temat szanowania przestrzeni i granic sportowców.
Jasne, ale ona wróciła potem, pogratulowała tej zwycięzczyni, Słowaczce chyba, z tego co pamiętam, slalomu.
Tak, Petra Wrchowa.
Właśnie, i pogratulowała Petrze i napisała, że opuszczę na chwilę tą bańkę swoją, w której teraz jestem, takiego żałowania siebie samej, żeby ci powiedzieć, że super dziewczyno, nie? I to na przykład parę rzeczy tak mi się teraz skojarzyło, nie? Bo to pokazuje parę rzeczy. Czyli pokazuje na przykład właśnie wpływ, czyli że no już na tak jest, jak jest. W sensie na to nie mam wpływu, już nie zmienię. Ale mam wpływ na to, jak się zachowam, być może. I ona to dokładnie o tym napisała, nie? Że na chwilę opuszczam tą bańkę, w której tu jestem smutna i płaczę i do ciebie chcę się zwrócić i tobie powiedzieć, że super, że gratuluję ci i super robota. Że to mogła zrobić i zrobiła, ale też myślę, że to w ogóle pokazuje też no, parę rzeczy, o których my rozmawiamy, nie? Czyli jedna rzecz, że no właśnie, że jakąś dojrzałość, jakąś taką pracę własną podejrzewam też. No ale też a propos tych właśnie prezentowania się w mediach, nie? Siebie i swojego procesu, to myślę, że też pokazuje, jak można to robić.
To prawda.
Pokazując tak naprawdę jedno i drugie, nie? Bo zobacz, że to jest bardzo też, mi to się wydaje takie szczere i takie rzeczywiście, że to nie odcinam się od tego, co ja przeżywam, ani jakoś nie jestem ponad to, co tam inni, tylko jestem w tym wszystkim, tak obecna, jak po prostu jestem, nie? Więc myślę, że to też pokazuje, że tak można.
W naszej pracy, w środowisku, w psychologów, zresztą zawodniczka, z którą pracuję czasami pół żartem, pół serio, mówi do mnie, że jak idę nagrywać podcast albo występować na konferencji, to mam za bardzo nie psychologizować, czyli nie używać wielu tych słów, które bardzo często w tych naszych dyskusjach padają. Właśnie przestrzeń, gotowość, granice. No i takim słowem znowu do niego wracam, są też zasoby. A wracam do tego określenia nie po to, żeby psychologizować, tylko po to, żeby powoli już domykać tę naszą dzisiejszą rozmowę. Dlatego, że powiedziałyśmy dzisiaj o budowaniu tożsamości w sporcie, o wsparciu, o korzystaniu z doświadczenia, budowaniu akceptacji, o umiejętnościach adaptacji i elastyczności. Nie powiedziałyśmy co prawda o takich predyspozycjach czysto fizycznych do jakiegoś sportu, psychicznych i tak dalej, ale to też są zasoby. W całej tej naszej,
mają znaczenie też.
Tak, nie? I w całej tej naszej kilkudziesięciominutowej dyskusji one się ciągle pojawiają pod różnymi postaciami, jak na przykład właśnie zdobywanie i budowanie, dokładanie, że tak powiem, przedmiotowo kolejnych osób do zespołu, uczenie się funkcjonowania w przestrzeni publicznej, zarządzanie czasem.
To jest
czasem.
Bardzo ciekawe też, wiesz, i to jest w ogóle, to jest temat, z którym ja się, to tak też szybko zrobię dygresję, że on jest coraz częściej, jakoś się też pojawia tak jawnie.
No bo wiesz, społeczeństwo się rozwija i my wszyscy funkcjonujemy w mediach społecznościowych bardzo mocno, a w sporcie to ciągle jest jeszcze ziemia nieznana, bo nie mamy takiego poziomu wiedzy i profesjonalizacji w tym obszarze. Tu mówię tutaj już o tym wysokim sporcie. Mm-hmm. Rozumienia jakby i sposobów zarządzania czasem i przestrzenią w social mediach, budowania wizerunku, mm-hmm. połączenia tego z uprawianiem sportu, to potem w ogóle zaczyna się taka gigantyczna praca nad tym, jak dzielić czas, jak zarządzać energią, mm-hmm. jak wpływa jedno na drugie. No jest to właśnie znowu ważny zasób.
To jest
zasób.
Temat, tak. I to i jest, temat. Tak.
Ale to znowu jest na następną rozmowę.
No właśnie chciałam powiedzieć, być może,
spisuj te tematy, bo to... proszę cię.
Dobra.
Jak w końcu wrócę po wielu miesiącach znowu z jakichś wojaży, to się znowu spotkamy i pogadamy.
Myślę, że to jest interesujące, bardzo chętnie, a myślę, że to jest interesujące w ogóle i też dla coraz młodszych też już zawodników, zawodniczek,
tak.
nie? To jest,
tak.
Bo gdzieś tam w tym profesjonalnym sporcie wysokim to pewnie już jest, no właśnie, to jest zarządzane, że tak powiem, w inny sposób już.
Nie do końca, bo pamiętaj, że na końcu jest też zawodnik, który podejmuje autonomiczne decyzje i to on decyduje o tym, co zrobi i wiedzieć, co chce. Więc
no to tym bardziej jest ciekawy ten temat.
Tak. No ale wracając do tych zasobów, to wszystko sprowadza się do tego, że żeby budować zdrową i zrównoważoną karierę, to warto jest pracować nad rozwijaniem tych zasobów, nad budowaniem ich właśnie w równie taki zrównoważony i stopniowy sposób. Dla ciebie, w twojej pracy, właśnie w tych takich przełomowych momentach szczególnie, podsumowując już, jakie zasoby są najważniejsze dla sportowca? Mówiłaś o wsparciu na pewno.
Właśnie tak myślę sobie, nie? My właśnie powiedziałyśmy o tych, które są najważniejsze, czyli z takich zewnętrznych, bo ja bym tutaj pomyślała właśnie trochę tak wewnętrznie czy zewnętrznie chcemy iść, nie? Bo jedne i drugie będą ważne. I jeśli chodzi o te zewnętrzne, to myślę, że na pewno wsparcie. Wsparcie w znaczeniu... No właśnie, takich budujących, dobrych relacji. Dobre relacje to też jest taki trochę oksymoron, nie? Ale to już powiem, taki skrót myślowy. Czy taka dobra relacja, która rzeczywiście będzie wspierać. Ja myślę, że no często właśnie ci tacy wielcy z świata sportu, są takie opowieści, już nie chcę też konkretnie tam cytować, ale takie wierzę, że się wraca do hotelu, siada się na łóżku z tym złotym medalem czy z tym pucharem i moment, kiedy człowiek się orientuje, że kurczę, nie ma kogo zadzwonić, nie ma kogo uściskać, to jest tak naprawdę ten moment triumfu przeradza się w taki moment, kurczę, dotkliwej, wiesz, samotności, czy jakiejś takiej właśnie porażki nawet, nie? Nie bójmy się tego powiedzieć. I to pokazuje, że te relacje są naprawdę bardzo ważne. Tutaj myślę, mówię, no, jesteśmy różni i różnych relacji pewnie poszukujemy i jedni potrzebują mieć więcej, taką sieć wsparcia bardziej rozbudowaną, drudzy mniejszą. Myślę, że to o jakość chodzi, nie o ilość. Znaczy w sensie, że po prostu decydujmy, ale ważne są te relacje, to wsparcie, takie przekonanie, że ja jestem ważny jako człowiek. Nie, z medalem, bez medalu tak. Wygram czy nie wygram, ale że są osoby, dla których ja jestem najważniejszy jako człowiek. Koniec, kropka. Mhm. Myślę, że to jest super ważny zasób. I to samo też tak wewnętrznie, nie? Czyli takie poczucie takiej tożsamości. Oczywiście, że jest tak, że my będąc w tym sporcie zaangażowani tak profesjonalnie na życie, to jest część też tego, nie? Kim my jesteśmy. Oczywiście, że tak. Natomiast myślę, że to gdzieś tam jest też ważne, żeby mieć to poczucie takiej łączności też z takim światem, czymś większym niż sport, o tak powiem, nie? Że też tak. Jestem jednak człowiekiem i jako człowiek właśnie.
No i troszeczkę analogicznie do tego, co powiedziałaś, zgadzam się w pełni. Bardzo ważnym, fundamentalnym zasobem czy zasobami są poczucie własnej wartości, poczucie takiej pewności siebie, które nie jest oparte o osiągnięcia i o kolejne wyniki, tylko coś zupełnie innego. I to prowadzi mnie do podsumowania, że ta praca nad tymi zasobami i budowanie tej kariery, wprowadzanie specjalizacji, wprowadzanie profesjonalizacji, to jest taki proces, który trochę układamy w formie piramidy. I bardzo ważne jest po pierwsze to, aby zaczynać od spraw absolutnie fundamentalnych, takich jak właśnie poczucie wartości, pewności siebie, podstawowe umiejętności społeczne, budowanie poczucia bezpieczeństwa, wsparcia itd., itd. I dopiero wtedy, kiedy ten fundament mamy, przesuwać się o kolejne piętra wyżej po to, żeby układać ten świat tak, żeby dojść do punktu, w którym bardzo logicznie i szczerze będziemy się mogli zastanawiać nad tak zwanymi, jak mówił dyrektor sportowy Team Sky, dzisiaj Ineos, marginal gains. A to dopiero już na samym końcu, te drobiazgi, które będą decydowały w kluczowych momentach, że coś zrobimy 2% lepiej niż inni. Ale zanim do tego poziomu, to jest mnóstwo fundamentalnej pracy do wykonania i na pewno nie szukamy tych marginal gains wtedy, kiedy ten maluch zapoznający się ze sportem ma 7 lat.
Dokładnie, czy to są trochę klamry robimy, czy to od czego zaczęłaś, nie? Że tak. Takie pytanie właśnie, jak 7-latkowi zmaksymalizować potencjał, to jest jeszcze za wcześnie na to pytanie i potrzebujemy w ogóle czymś innym się zająć.
Dokładnie, na wszystko przychodzi czas i warto jest, aby to w pewnym sensie też miało taki swój racjonalny ciąg przyczynowo-skutkowy. I z tą konkluzją i z tą refleksją chciałabym Was dzisiaj zostawić, ale bardzo Ci dziękuję, bo ogromna przyjemność i bardzo się cieszę, że tak sobie możemy dyskutować nie tylko na antenie, ale też w codzienności i w naszej pracy. To jest dla mnie bardzo rozwojowe.
Dla mnie również. Bardzo Ci dziękuję.
Dziękuję.